Druga niedziela Adwentu. Dzisiaj zaprowadzi nas wszystkich Chrystus wraz z apostołami na górę przemienienia i ukaże swoją chwałę. Człowieczeństwo Chrystusa było taką zasłoną, za którą ukrywało się Jego boskie piękno. My będziemy uczestniczyć w liturgii, zwykłe, znane nam znaki, ale można powiedzieć, że te wszystkie znaki, których używamy w czasie mszy świętej, że ta cała świątynia, że nasze zgromadzenie jest to takie płótno zakrywające piękno, które kiedyś będziemy mogli oglądać w domu Ojca Niebieskiego. To wszystko jest jakoś zasłonięte, co nie znaczy, że dalekie, wręcz przeciwnie, bardzo bliskie, dotykalne, ale przez taki welon tajemnicy Bożej.
Czytanie z Księgi Rodzaju. Pan Bóg rzekł do Abrama: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot. Oto słowo Boże.
Czytanie z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Tymoteusza. Najdroższy, weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga, który nas wybawił i wezwał świętym wezwaniem, nie dzięki naszym czynom, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana natomiast została teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a rzucił światło na życie i nieśmiertelność przez Ewangelię. Oto słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty, jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: to jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie, jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, druga niedziela Wielkiego Postu to za nami dopiero około 10 dni Wielkiego Postu, czyli taka ćwiartka. A Kościół nie daje nam dzisiaj w Ewangelii jakiegoś przesłania, żebyśmy właśnie się mobilizowali, pościli, trudzili, zmagali, tylko pokazuje nam Chrystusa przemienionego. Jakby Kościół liczył się z tym, że niektórzy może po tych 10 dniach już osłabli i już tam popuścili trochę z pewnych obietnic, postanowień, zagadnień, które chcieli rozważyć w sercu. Może i tak. My się bardzo szybko zniechęcamy i bardzo szybko po cichutku wracamy do swojej mądrości. I dzisiaj chce nas Pan Bóg zmotywować nie tylko właśnie jakimś ostrym słowem, ale pięknem, o ile można jest w słowie pisanym ludzkim przekazać. To brzmi bardziej jak tajemnica, że twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. Białe jak światło. Chrystus zaczął jakoś promieniować, świecić, nie będziemy tego dochodzić. No tym niemniej było to tak nieprawdopodobne, że Piotr nie wiedział, co ma powiedzieć. Tak stracił głowę. No i wymyślił trzy namioty, żeby postawić. Proszę zwrócić uwagę na tą Ewangelię jeszcze w kontekście pierwszego czytania. Mamy dzisiaj dwa takie punkty, które można nazwać alfą i omegą. Mamy scenę z Księgi Rodzaju. Abram na głos Boga posłusznie wychodzi z Ur i wędruje w nieznanym kierunku, gdzie Bóg obiecał mu dać ziemię obiecaną. Proszę zwrócić uwagę, nadzieje odkupienia rozpoczynają się oczywiście poza tutaj inicjatywą Bożą, która jest zawsze pierwsza, od tego, że jakiś człowiek wyszedł ze swojego domu. I to nie było tak, że Abram to był jakiś młody chłopak, który sobie tobołek zarzucił na szyję i poszedł siną dal. Tylko to było całe przedsiębiorstwo. On miał setki tam zwierząt, całe trzody. To była jego służba, jego rodzina. To wszystko było i Lot z nim poszedł. To było ogromne przedsięwzięcie i na pewno wielu ludzi mówiło, gdzie ty idziesz? Gdzie ty masz dobrze tutaj jeść, siedź z nami, niech się rodzina rozrasta, ale Pan Bóg kazał mu z tego wyjść. I to jest tak bardzo też pokazane w osobie Jezusa Chrystusa. Przepraszam, bo powiedziałem o tym punkcie pierwszym. Abraham wychodzi. A widzenie nieba to już jest stacja docelowa naszej wędrówki. I co jest pomiędzy tym pierwszym punktem, a tym już prawie ostatnim? Ciągłe właśnie wędrowanie. Ciągłe wszystkie konsekwentnie wędrowania. Zgubić, powrócić, szukać, pytać, rezygnować, powstawać. Ktoś z Państwa prowadzi, mam nadzieję, że wszyscy prowadzą życie duchowe, wiedzą, że nie da się tego Pana Boga tak właśnie sobie posadzić, obłożyć jakimiś poduszeczkami i no i nareszcie jest, jeszcze ten Pan Bóg mi wyjaśni drogę. Tak się nie da. Proszę zwrócić uwagę, że właśnie odruch Piotra, postawmy namiot. Jak coś jest fajnie, to żeby jak najdłużej trwało, żeby to jakoś zatrzymać, namiot na to postawić. Ale w ogóle Jezus nie podejmuje tego tematu. Sam Jezus rodzi się w drodze. Zwróć uwagę, że święta rodzina szła do Betlejem. Tam zatrzymali się, tam się urodził Jezus. Potem od razu podróż do Egiptu. Jak jest w Nazarecie, to nic o nim nie jest napisane w Ewangeliach. Nawet 12-letni Jezus, ten epizod z uczonymi w piśmie, też jest w czasie pielgrzymki do świątyni. A potem, kiedy Jezus już objawia się apostołom i całej Jerozolimie, jest ciągle w ruchu, ciągle chodzi. Ja to kiedyś Państwu mówiłem. W Piśmie Świętym jest napisane, że jak szli do Jerozolimy, gdzie Chrystus miał złożyć ofiarę, to tak się spieszył, że się uczniowie dziwili, dlaczego on tak szybko idzie. On był ciągle w ruchu. Na łodzi przypłynął z tyłu i pytali go, jakżeś tu trafił, jakżeś tu przyjechał, jakżeś się tu znalazł, jakim sposobem. Mówię o tym, ponieważ jest ogromne nieporozumienie w sercach wielu ludzi, którzy uważają, że chrześcijaństwo jest to religia służąca do osiągnięcia świętego spokoju. Jak coś mi ten święty spokój zakłóca, mąż, syn, zięć, no to idzie się do księdza, ksiądz daje sposób, jak go tam uciszyć i znowu taki ideał, że siedzę sobie w domu, mąż przegląda książki, jak tu pożyczkę wziąć na lepszy kredyt. Dzieci się bawią ładnie zabawkami, w telewizji leci taki komedia romantyczna, ładna taka. Wielu ludzi do tego dąży, to jest dla nich najważniejsze. Że ile razy mówimy, już mam to z głowy, żeby to świętego spokoju trochę było. Nie będzie świętego spokoju, drodzy Państwo. Na drodze chrześcijańskiej nie będzie świętego spokoju, a jakbyśmy zaczynali zasypiać, to nam Pan Bóg zrobi to, co się robiło z wszystkimi, którzy zasypiali w niebezpiecznych wędrówkach, że trzeba go nawet w twarz uderzyć, żeby trochę otrzeźwiał i wrócił do świadomości. Jezusa chciano powstrzymać. Użyto do tego brutalnych gwoździ, żeby go zatrzymać, żeby przestał już chodzić, głosić Ewangelię. Potem zatoczyli kamień taki, że paru facetów mogło go tylko zatoczyć. A Pan Jezus, mimo tych gwoździ, mimo tego kamienia, powiedział do Marii, idź powiedz uczniom, że się spotkamy tam i tam. Nie, że musicie iść. Chcecie się ze mną spotkać? Jakie było dzisiaj pierwsze zdanie? Jezus wziął Piotra, Jakuba i brata Jana, zaprowadził ich na górę wysoką. Na górę wysoką. Jeśli chcesz spotkać się z Panem Bogiem i zobaczyć Jego przemienienie, musisz wejść na górę wysoką. Wyjść z tych właśnie jedynie przyziemnych przyjemności, z jakiegoś zniewolenia. Powtarzam, wielu ludzi chce mieć religię świętego spokoju. Świętego spokoju, do tego za wszelką cenę dążą. I niektórzy właśnie jeszcze uważają Kościół, lubią Kościół, cenią Kościół sobie w swoim życiu, że jest on dla nich taką właśnie ostoją stagnacji. Mój dziad stawał pod tamtym filarem, mój ojciec stawał pod tamtym filarem w kościele, ja stoję pod tym filarem i jak mi się syn urodzi, to go pod ten filar przyprowadzę. Powiem, tu zawsze stali Karczewscy czy Malinowscy I pamiętaj, synu, po kościele 10 ciastek cukierni i do domu. I wszystko ma być tak samo, żeby Kościół jak taka zamrażarka, co zamraża młodość, co zamraża nam jakieś miłe wspomnienia. Nie, drodzy Państwo, to nie. I oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy my migrowali do innych kościołów, parafii, podróżowali. Nie, proszę Państwa, ta wędrówka zewnętrzna naszych patriarchów, że oni też ciągle byli w rozjazdach. Prorocy, wielkie postacie Starego Testamentu, Mojżesz, przejście przez Morze Czerwone, wędrówka po pustyni, oni są ciągle w ruchu. To jest symbol aktywności wewnętrznej człowieka. To jest symbol aktywności wewnętrznej człowieka. Ktoś powiedział taką anegdotę, jeden pan mówi do drugiego: witaj, dawno cię nie widziałem, nic się nie zmieniasz. A mój spowiednik też mi to mówi. Właśnie chcemy osiągnąć święty spokój, to proszę już, i co mam odmówić? Co mam odmówić? Wystarczy trzy dziesiątki, tak? Hymn tylko przez tydzień odmawiać? O, no to nieźle jeszcze. Sytuacja, będą nam się te porządki waliły. Będziemy ciągle prowadzeni dalej, a jak dalej, to znaczy w nową rzeczywistość. Mówi nam dzisiaj autor natchniony: zostaw strony rodzinne i dom ojca. W domu ojca panują zasady, jakie ojciec narzuca. Dopiero jak młody człowiek sam sobie dom założy, to będzie mógł tam porządki robić. Chodzi o to właśnie, żeby wyjść nieraz z jakichś starych przekonań, w nowy sposób spojrzeć na drugiego człowieka. Proszę Państwa, nie chodzi o, powiedziałem, wędrówkę liczoną w kilometrach. Nieraz te kilka metrów od męża do żony, że usiądą i po roku porozmawiają spokojnie, to jest właśnie ta wędrówka. Wędrówką może być słowo: przepraszam, wiesz, tak się wstydziłem i krępowałem cię przeprosić, tak pyszny jestem pewnie, ale dzisiaj w tym wielkim poście cię przepraszam. To ktoś, kto zrobi takie słowo, przeprosi, to jakby w wersji czasoprzestrzennej setki kilometrów przebył. Ale można stać właśnie taka stagnacja. Kto się nie rusza, kto nie idzie do przodu, ten się cofa. Proszę, dlaczego my nie lubimy nieraz zmian? Po pierwsze, działamy z przyzwyczajenia, z rozpędu, ale nie lubimy zmian, bo w nowej rzeczywistości trzeba pytać. Jak Państwo pracujecie w swoim zakładzie pracy 10 lat, to już tam nie pytacie. A przyjdzie nowy pracownik, przepraszam, a to gdzie, a biuro to jest tam, a o której kończymy, a ten dzwonek co oznaczał? Ciągle dążymy do opanowania sytuacji. Nie lubimy, kiedy jest właśnie coś takiego, że musimy prosić. Powiedziała mi jedna pani taka w średnim wieku, trochę ze zdrowiem zaczyna szwankować, i mówi: proszę księdza, najgorsze jest to, że ja byłam zawsze samodzielna, silna, dawałam sobie radę z wszystkim, a teraz się zbliża czas, że ja będę musiał zacząć prosić. Proszę mi kupić to, proszę mi przynieść to, proszę mi podać rękę. Tak jakaś choróbska ją dopadło. I to jest dla niej najgorszy wymiar choroby, samo cierpienie. Kto z Państwa był na pielgrzymce, wie, że wieczorem zawsze trzeba prosić: gospodarzu, trochę wody byśmy chcieli, troszeczkę, może jakąś miskę, może coś, a gdzie tu możemy spać? A czy jeszcze możemy koleżankę przyprowadzić? Jak nie jestem u siebie, to muszę prosić, kiedy jestem u kogoś. I to nas wędrowanie uczy pokory. Uczy nas pokory. Wyjdź z ziemi rodzinnej, z domu twego ojca. Będziemy w świat, którego nie znamy. Ksiądz Aleksander Fedorowicz mówił do księży i do sióstr zakonnych, że jak młody chłopak idzie do seminarium, doskonale ten czas pamiętam, to na początku jest głupiutki w seminarium nieprawdopodobnie. Jakieś komendy po łacinie padają, jakieś napisy po łacinie na ścianach. Nie wiadomo, czy to tam iść teraz, czy to tam iść, czy to teraz można śpiewać, czy nie wolno śpiewać. I mówi, tylko że człowiek z czasem zaczyna się orientować. A, to z tym lepiej nie trzymać, bo z tamtym jak będę trzymał, to z tym mogę zerwać. I zaczynamy wzrastać w mądrość. Państwo też na początku uczelni chodziliście po bibliotekach, jak się tą kartę zakłada, jak to się wszystko robi. A potem przychodził taki za 3 lata z pierwszego roku i się mu mówiło: chodź, no ja cię tu wprowadzę w rzeczywistość. Ja cię tu wprowadzę. Uważaj, kto jest kto. I robimy się mądrzy. I ksiądz Fedorowicz mówił: trzeba zerwać dach, wyłamać okna, otworzyć drzwi i tą całą naszą ludzką mądrość wydmuchać. Kiedy się to często dzieje? W szpitalu. W szpitalu leżą ludzie, którzy nie mówię, broń Boże, nie oceniam ich negatywnie moralnie, na te tysiące, setki tysięcy pacjentów, ale szpital jest takim, że znowu stajemy się: kup mi jakiś soczek, jak będziesz szedł, i jeszcze chusteczki higieniczne, popraw mi poduszkę. Zaczynamy prosić, znowu się stajemy tacy mali. Także chodzi w dużym stopniu o pokorę, choć, a nie o przestrzeń, nie o kilometry. Jeden pan mówi, że mu się świat zmienił, nawet małego kroku nie zrobił, kiedy w szpitalu położniczym czekał na żonę, żona wyszła z dzieckiem, pielęgniarka położyła mu na rękach takie 4,80. W jednym momencie świat się zmienił. Płytki poszły na bok, różne głupoty poszły na bok, dziecko nam chorowało i on przeszedł przez, stojąc w szpitalu położniczym w jednym miejscu, przeszedł setki kilometrów. Zrozumiał, że to dziecko zmienia nieprawdopodobnie perspektywę życia. Drodzy bracia, ludzie się dzielą na bogatych, biednych, inteligentnych, prostych, ale bardzo ważny podział to jest ci, którzy chcą tu zbudować dom na ziemi i ci, którzy wiedzą, że tu są tylko namioty i przedpokój. To często Państwu mówię. Ludzie, którzy mówią, że życie jest jedno i trzeba z niego wszystko wycisnąć, no są konsekwentni, no chcą wszystko wycisnąć z seksu, z pieniędzy, z podróżowania, z radości, poznać wszystko, czymś, wszystkim się nacieszyć. I nawet będą łamać prawo moralne, żeby mieć święty spokój, żeby to realizować. Natomiast my jesteśmy ludźmi, którzy są musimy o tym pamiętać, że jesteśmy ciągle w drodze, że w każdej chwili możemy być wezwani przez Pana Boga. Gdybym zapytał tak, oczywiście nie oczekuję odpowiedzi, czy Pan, czy Pani jest gotowy na śmierć, gdyby w tej chwili przyszła? Czy jesteśmy ludźmi, którzy czekamy na wezwanie, które może przyjść w każdej chwili? 3-4 lata temu uczestniczyłem w uroczystości konsekracji kościoła na Wólce Węglowej. Prowadziłem tam komentarz w czasie liturgii. I proszę sobie wyobrazić, że przyjechał ksiądz prymas do drzwi głównych kościoła i księża, koncelebranci wychodzą z zakrystii i idą przez kościół, żeby księdza prymasa powitać. I zrobili 5 kroków. I proboszcz tej parafii, tu gdzie byliśmy, właśnie ten kościół zbudował, miał być konsekrowany, przewrócił się i umarł na miejscu. Przyjechał pogotowie, jakaś reanimacja, ale to nic nie dało. Proszę Państwa, byłem tym zszokowany. On wychodził do ołtarza, zaczęła się msza święta i nie wiedział, że jak msza święta się będzie kończyć, to on już będzie leżał w trumnie w zakrystii. Bo tam Wólka Węglowa, to parafianie mają te przedsiębiorstwa pogrzebowe. Zrobiło to na mnie ogromny szok. I wychodzisz na mszę świętą i nie wiesz, czy ona się dla ciebie skończy. Wszyscy to przeżyliśmy niesamowicie. Czy jesteś gotowy na śmierć? W Wielkim Poście trzeba to pytanie postawić. Obyśmy żyli jak najdłużej, ale gotowi musimy być każdego dnia. Jak śpiewał w słynnym przeboju pan Cugowski, ona przychodzi cicho, bez ostrzeżeń i gróźb. Ona przychodzi cicho, bez ostrzeżeń i gróźb. Chrześcijanin powinien powtarzać za świętym Pawłem: ja bym chciał już odejść. Bardzo często ludzie mówią: chciałbym odejść z tego świata, ale często powodem jest nienawiść do świata, że sobie nie daję rady, że świat mnie zranił, że ja mam złe układy ze światem, to ja chcę odejść. No i niektórzy popełniają samobójstwa. Ale my nie o taką tęsknotę chodzi. Chodzi o tęsknotę za niebem, za Chrystusem, za tym właśnie światłem, które było wokół Jezusa w Jezusie, kiedy się przemienił na górze Tabor. Czy ja tęsknię za tym? Czy ja za tym tęsknię? Święty Paweł mówił: chciałbym już odejść. Z drugiej strony moja obecność dla was jest pożyteczna, więc zostanę z wami jeszcze, jak wola taka Boża będzie, żeby was prowadzić. Czy ja o tym myślę? Czy jestem przygotowany? Proszę Państwa, to jest cud, że my żyjemy. Ja zawsze mówię, tysiące głowic nuklearnych na świecie, że tam się przez tyle, kilkadziesiąt lat zwarcie jakieś nie zrobiło, jedna nie wybuchła niechcące. To jest opieka Boża nad nami. Samoloty się rozbijają, samochody się rozbijają. Na szczęście żadna bomba atomowa nie wybuchła jeszcze. Chyba że to byłoby chyba nie do ukrycia. Opowiadano mi o pewnym takim zakonniku, który całkiem poważnie, mając na myśli śmierć, na którą czekał, autentycznie czekał na spotkanie z Panem Bogiem, kiedy wieczorem zakonnicy się rozchodzili, telewizję oglądali, wspólnie dziennik, to żegnał się z braćmi tak: mam nadzieję, że jutro się już nie zobaczymy. I następnego dnia mówi to samo. Z całą powagą, życzliwością, serdecznością: mam nadzieję, że się już jutro nie zobaczymy. Na pewno nie jest wam znane... ktoś powiedział tak: dlaczego my się tak boimy panicznie nieraz śmierci? Bo nie widzieliśmy nigdy, jak święci umierają. Śmierć świętego człowieka jest czymś wstrząsającym, ale pięknym. Pamiętam, mój ojciec duchowny z seminarium, to już był starszy człowiek, to co mi opowiadał, miało chyba miejsce w latach gdzieś 50., że był przy śmierci siostry zakonnej. Ona już konała, to była agonia. I mówi: taka młodzieńcza ciekawość, taka po prostu ciekawość młodego księdza. Proszę siostry, nie boi się siostra umierać? Ja się boję, ja całe życie na to czekałam. Całe życie na to czekałam, że zobaczę Jezusa. Ojciec Badeni, na pewno znane nazwisko, dominikanin, zmarł w wieku 97 lat. Był połamany cały już, chyba miał jakiś wypadek, znaczy złamał biodro czy coś, taka dla starszych ludzi typowa kontuzja. Nie dało się już tego operować, więc leżał w łóżku, cierpiąc niemiłosiernie i co jakiś czas powtarzał taką maksymę, którą ojcowie słyszeli. Za ślubiny przygotowane jadę na wesele. Jadę na wesele, mówił 97-letni człowiek. Kiedy wszystko to się przedłużało, ojciec Badeni poprosił, żeby przeor, ten szef klasztoru, przyszedł do niego. I przyszedł ten przeor, który miał 40 lat, a tu leży zakonnik, co ma 97 lat. I ten staruszek z tego łóżka mówi: ojcze przeorze, ja składałem ślub posłuszeństwa. Miałbym pytanie. Proszę, niech ojciec pyta, czy ja mogę już umrzeć? Przeor mówi: tak, może ojciec umrzeć. I za 15 minut nie żył. Ale to była właśnie taka śmierć, że aż by się chciało tak właśnie... Zaciekawia nas, jak tego się można nie bać. To oczywiście, kiedy siedzimy w kościele, mam nadzieję, że jesteśmy bezpieczni, to łatwo tę sprawę rozważać. Kiedy śmierć przyjdzie, na pewno mogą być kłopoty. Dlatego się codziennie modlimy kilka razy i w godzinę śmierci naszej amen. I w godzinę śmierci naszej amen. To, co Państwu dzisiaj powiedziałem, więc proszę się nie denerwować, jakoś pogodzić z tym, że będziemy jeździć tunelami pod górę, będziemy wykolejeni, z powrotem będą nas wkolejać, że to jest wszystko zamysł Boży. Abraham zostawił święty spokój, zostawił swoje rancho i poszedł w nieznanym kierunku. My też nie mamy pojęcia, w jakim kierunku to się wszystko toczy, ale to jest właśnie miejsce na ufność z Panu Bogu. Pan Andrzej Poniedzielski napisał kiedyś, on nazwał to wierszem. To są ile raz? Sześć wyrazów. Ale tak bardzo mi podpasowały do tego tematu, który próbuję tu podjąć. Napisał tak: mężczyzna to nie liść, on musi iść. Dzisiaj jest taka emancypacja, że bardzo często w domu tym motorem napędowym jest chłopak, kobieta, która mówi: no rusz się, no idźmy gdzieś, przejdźmy się, zróbmy coś. Jeden pan odpowiada: idźcie, 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 to świetny pomysł. Przypomnę jeszcze wydarzenie, może nie wszyscy słyszeli, które miałem latem zeszłego roku, kiedy w Oświęcimiu pojechałem do sióstr Serafitek i, że tak powiem, lokując się w domu, zaszedłem do kaplicy i zapomniałem wyłączyć GPS-u i kiedy klęknąłem przed Najświętszym Sakramentem, z mojej kieszeni rozległ się głos: dotarłeś do celu. Więc życzę wam sobie, nie żebyśmy umierali, żyjmy, bo jest wiele roboty do zrobienia, ale żebyśmy byli przygotowani na śmierć. Ona kiedyś przyjdzie, nam się to nie chce wiedzieć, bo nikt z nas jeszcze chyba nie umierał, nie wiem. Ale przyjdzie i żeby była dla nas wielkim dobrem, wielkim jakimś pokojem, a przede wszystkim prostą drogą do nagrody niebieskiej. Amen. Każdego z nas Bóg powołuje, byśmy wyszli ze strefy bezpieczeństwa, ze strefy, nad którą panujemy i poszli drogą trudną. Ale mamy Ojca w niebie, do którego możemy zwrócić się z wszystkimi naszymi prośbami. Módlmy się za Kościół Święty, aby wszyscy chrześcijanie byli ludźmi wewnętrznej wędrówki. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy czują, że zbliża się w ich życiu śmierć, koniec. Niech Pan da im pokój na tę godzinę przejścia do chwały nieba. Ciebie prosimy. Za wszystkich, którzy w okresie Wielkiego Postu przystępują do sakramentu pojednania, niech otworzą swoje serce przed Panem Bogiem do końca. Niech wyspowiadają się zaniedbań w dziedzinie miłości. To jest najważniejszy grzech. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za wszystkich kapłanów, którzy będą prowadzić, już prowadzą rekolekcje wielkopostne. Niech Duch Święty przemawia przez ich usta. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy wszystko, co przychodzi z ręki Bożej, przyjmowali z pokorą, wierząc, że choć może trudne, jest to dla naszego dobra. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, pociągnij nas ku sobie i zaprowadź do chwały nieba, gdzie Ty przeszedłeś przez tajemnicę krzyża, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.